Radio Wrocław Kultura. Muzyka. Radio Wrocław.
A w Radiu Wrocław Kultura oczywiście jest wiele miejsca, wiele przestrzeni do rozmów z tymi, którzy wnoszą wiele nowego w to, co można określić mianem kultury dźwiękowej, nie tylko Wrocławia, ale w ogóle, bo przecież muzyka dostępna jest w internecie, a więc można być na Grenlandii, można siedzieć sobie na Karaibach albo w Kątach Wrocławskich, bądź też w Bydgoszczy i sobie słuchać naszego radia w internecie i słuchać tej muzyki, która po prostu rodzi się z pasji, z zainteresowania, z przekonania, że warto, że trzeba i że przynosi to korzyść i przyjemność wszystkim. Jeżeli nie teraz, to za jakiś czas. Alan Grinde jest ze mną w studiu, a więc czas na rozmowę o dziedzictwie akustycznym, o turystyce dźwiękowej, tak sobie zapisałem w moim mini scenariuszu, o tym, co wiąże się z dokumentowaniem tej przestrzeni, która nas otacza, która nam umyka. A jak dokumentowanie, to oczywiście kwestia narzędzi, którymi się posługujemy, no i też kwestia planowego, projektowego podejścia. Jak to robić, żeby potem mogli inni z tego czerpać korzyści, żeby można było się tym inspirować. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Andrzeju za zaproszenie.
Bardzo się cieszę na tą sposobność porozmawiania o tych bardzo pasjonujących rzeczach, bo przecież hasło mapa dźwiękowa, czy dziedzictwo akustyczne, czy turystyka dźwiękowa wywołuje mnóstwo różnych skojarzeń, bo kojarzymy to przede wszystkim z pewnymi oczywistymi aktywnościami. No, turystyka, zakładamy buty do chodzenia w górach, po górach i chodzimy w górach, albo wsiadamy na rower, albo płyniemy kajakiem, albo przyglądamy się różnego rodzaju obiektom związanym z naszą przeszłością. Jak jest w przypadku turystyki dźwiękowej? Jaki trop podsuwasz? Co to znaczy być turystą dźwiękowym?
Generalnie warto pamiętać, że każda osoba, która uważa się za turystę, jest kolekcjonerem wrażeń. Te wrażenia wzrokowe, o których wspomniałaś, są oczywiste, jednakże to dźwięk w zasadzie definiuje nam, jak postrzegamy dany krajobraz. Może to stereotypowe powiedzenie, ale faktycznie wyjście nad morze i niesłuchanie szumu morza powoduje, że w zasadzie jakbyśmy nad morzem nie byli. Aczkolwiek też warto pamiętać, że właśnie ta definicja krajobrazu poprzez dźwięk łączy się z tym, że obserwując w multimediach wspaniałe lasy, kiedy nie słyszymy dźwięku ptaków, nie jesteśmy do końca pewni, że jeśli obok byłoby przeładowanie jakichś materiałów budowlanych, to już nie jest wtedy relaksujący dla nas krajobraz. Więc ten dźwięk jest dosyć kluczowy, a często pomijany w turystyce. Sama turystyka dźwiękowa odnosi się do poznawania świata właśnie poprzez dźwięki. Niekoniecznie musimy być w tym miejscu, ale właśnie dzięki różnym nagraniom, czy to stereofonicznym, czy właśnie binauralnym, które realizujemy, pozwala nam się przenieść w dane miejsce, no i posłuchać, jak to miejsce brzmi.
Mówiłeś o znaczeniu tego dźwięku dla naszych odczuć. Co się z nami takiego dzieje, gdy ten dźwięk jest w właściwy sposób nagrany, gdy udaje się wyłowić to, co potem gdzieś rezonuje i wpływa na nas? W jaki sposób na nas wpływa? Dlaczego to jest ważne?
Dzięki dźwiękowi natury często po prostu się relaksujemy i formy nagrania teraz bardzo popularne, czyli właśnie sposób binauralny, powodują, że dostajemy takich ciarek, pobudzają nam się przyjemnie, tak się mówi, meridiany czuciowe. Dzięki temu właśnie obniżamy sobie ciśnienie krwi, relaksujemy się, dostajemy większego spokoju.
Posłużyłeś się tutaj takim określeniem, które może wywołać konsternację, bo nie jest to pojęcie, które gości w języku polskim często i zostało w jakiś sposób upotocznione. Z czym to się wiąże, to pojęcie?
Nawiązałem do polskiej wersji skrótu ASMR, czyli automatyczna odpowiedź meridianów czuciowych. Faktycznie to brzmi trochę dziwnie. Jednakże odnosi się do terminu, który pojawił się bodajże w 2008 roku, bardziej został spopularyzowany w Stanach w 2010 przez panią Jennifer Allen, która założyła uniwersytet cały ASMR-u, czyli Autonomous Sensory Meridian Response. Cóż mam na ten temat powiedzieć? Nagrania binauralne, które właśnie powodują, że możemy przeżyć takie ciarki, kiedy czujemy daną muzykę. W ogóle warto wspomnieć, że termin ASMR nie tyczy się tylko dźwięku. To mogą być również i obrazy, w pewien sposób zmanipulowane. W każdym bądź razie, kiedy słuchamy tego typu właśnie dźwięków, jest to wierne odwzorowanie sceny akustycznej. Czujemy się, jakbyśmy byli w tym miejscu, tam gdzie został ustawiony mikrofon. Ponieważ właśnie mikrofony do rejestracji tego typu dźwięków posiadają uszy, makiety uszu w skrzynkach, tak jak tutaj nie widać, tak? Częściowo widać, tak? W radio. Jest elektronika, która symuluje akustykę ludzkiej głowy. To powoduje to, że... Warto pamiętać, że tak przeskakuje. Warto pamiętać, że nasze ludzkie ucho, jego kształt powoduje, że jesteśmy w stanie określać kierunek dźwięku, skąd do nas przychodzi i tak dalej. Więc odsłuchując tego nagrania na słuchawkach stereofonicznych mamy te same wrażenie. Jeżeli podczas nagrań w terenie gdzieś i nagle zaszczeka pies w pobliżu, to mamy wrażenie, że to jest gdzieś koło nas i automatycznie odwracamy głowę w prawo czy w lewo, szukając tego źródła dźwięku.
Pokaż bliżej do kamery może te... Trzymaj po prostu w dłoniach, obróć parę razy. Rzeczywiście, to jest mikrofon, który po obu stronach ma po prostu małżowiny uszne.
Dokładnie, w małżowinach usznych znajdują się kapsuły mikrofonów. I dzięki temu, kiedy zanim dźwięk dotrze do mikrofonu, najpierw zawinie się, tak, po tej małżowinie, czyli tak jak w naszych naturalnych uszach, i w ten sposób zostanie zarejestrowany. To właśnie, jak wcześniej powiedziałem, powoduje, że przy założeniu zwłaszcza słuchawek stereofonicznych będziemy mieli wrażenie, że jesteśmy tam na miejscu. I dzięki temu jest to właśnie najbardziej obecnie chyba doskonała możliwość odwzorowania sceny akustycznej. Bo warto pamiętać, że wiele mikrofonów jest jakby przeznaczonych do rejestracji konkretnych rzeczy, czy to głosu, czy instrumentów muzycznych. I one z samej swojej natury, z oczywistych względów, odcinają pewne częstotliwości, pewne zakresy dźwięku, po to, żeby wyodrębnić właśnie czy głos, czy na przykład dobrze brzmiącą gitarę, czy perkusję. Mikrofony do nagrań binauralnych w zasadzie niczego nie pomijają, więc wszelakie szumy, małe trzaski, szum wiatru, posuwanie się liści po ściółce leśnej, to właśnie wszystko jest przechwytywane i potem możemy sami tego słuchać.
Wyjaśniłeś trochę, wprowadzając w tą dość skomplikowaną, ale intrygującą tematykę, wyjaśniłeś podstawowe rzeczy. Zaprezentowaliśmy narzędzie, czyli ten specyficzny mikrofon z dwiema małżowinami usznymi, gdzie rzeczy, które ty nagrywasz, można posłuchać, rzeczy, które ty nagrywasz za pomocą tego narzędzia, tego mikrofonu, tego rekordera, gdzie można się z nimi zapoznać.
Projekt, który realizujemy w fundacji o nazwie ASMR Polska, publikujemy zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na serwisie YouTube. Obecnie mamy 30 kilka materiałów nagranych w tej formie. Realizujemy go w formie wolontariatu, więc generalnie łączymy moje zamiłowanie do dźwięku i zamiłowanie do podróży prezeski naszej fundacji, więc... Wyjeżdżamy gdzieś 4 rano po budkę, żeby jak najwięcej dźwięków budzącego się świata złapać i jak najmniej dźwięków cywilizacyjnych. No i to jest taka przygoda też dźwiękowa dla nas.
Rezerwat przyrody Pępowo. Tam byliście i tam też nagraliście?
Tak, to było tuż przed burzą. Generalnie dojechaliśmy do tych dźwięków takiej czystej natury, powiedzmy takiej oczekiwanej. W rezerwacie nie znaleźliśmy, jednakże wiatr tuż właśnie przed nadchodzącym deszczem oraz nad nami wisiało trochę złamane, przewalone przez jakąś wichurę drzewo i przyjemnie skrzypiało, więc zostawiliśmy mikrofon na pół godziny i oddaliliśmy się na bezpieczną odległość.
Przenieśliśmy się na chwilę do rezerwatu przyrody Pępowo. Wracamy na antenę Radia Wrocław Kultura. Alan Grinde z Fundacji Orion, organizacja społeczna, jest ze mną w studio. Cóż, rozmawiamy o wyjątkowym podejściu do dźwięku, o wyjątkowym też instrumencie, narzędziu, rekorderze, który wyposażony jest de facto odzorowany w sposób idealny małżowiny uszne, co ma niebagatelne znaczenie dla rejestracji dźwięku. Rozmawialiśmy o turystyce dźwiękowej, a teraz przejdziemy do dziedzictwa akustycznego. Jak dziedzictwo akustyczne, to od razu myślenie o tym, by coś zachować dla przyszłych pokoleń, albo żeby w ogóle właściwie się z tym czymś obchodzić. Dlaczego w twoich planach, w działaniach fundacji i w tym miejscu, które wiąże się z twoją pasją na to dziedzictwo dźwiękowe, akustyczne, jest położony taki nacisk?
Wynika to z faktu, że świat wokół nas cały czas się zmienia. I widzimy to bardziej w klimatach ekologicznych, jednakże ma to intensywny wpływ na to, jak brzmi wobec tego świat, który jest koło nas. Coraz więcej miejsc jest zamieszkiwanych przez człowieka, a więc zmieniamy swoje najbliższe otoczenie. Zatem mamy wpływ na to, w jaki sposób możemy korzystać z dobrodziejstw płynących z natury, czyli i obrazu, i idącą za tym dźwięku, czy zapachów. Zatem za 5, 10, 15 lat niektórych miejsc może już nie być, lub będą wyglądały zupełnie inaczej. Więc takie odwzorowanie multimedialne, czyli nagrywamy ten materiał teraz już w jakości 4K łącznie z wideo i tym dźwiękiem binauralnym tworzą pewnego rodzaju archiwum, taką bazę multimediów, miejsc, które uważamy, że warto zachowywać, miejsc, do których będzie może warto wrócić i oby to nie było bardzo katastroficzne, że to będą potencjalnie jedyne miejsca naturalne, które będziemy mogli swobodnie doświadczać.
Zatem działania, które skutkują tym, że powstaje taka bogata biblioteka, tak, i zbiór mający charakter archiwalny.
Taki jest tego cel. Chcemy w najbliższych czy miesiącach, czy w kolejnych latach realizacji tego projektu bardziej się skupiać na konkretnych regionach, żeby dobrać blisko siebie istniejące miejsca, połączyć to z edukacją ekologiczną, może to również historyczną.
Mhm. Mapa dźwiękowa Wrocławia też jest w planach? Robicie coś takiego?
Tak. Korzystając z tej samej technologii, równolegle dwa lata temu pomyślałem o tym, żeby też rejestrować dźwięki Wrocławia. Jednakże to płynęło stosunkowo wolno. Całkiem niedawno właśnie poprzez serwis YouTube poznałem Jakuba Orzęckiego, który prowadzi inicjatywę Polish Soundscapes, który również nagrywa w sposób binauralny naturę i okazał się na tych samych mikrofonach. Po spotkaniu tutaj we Wrocławiu wszystko zaiskrzyło, zatrybiło i uznaliśmy, że wspólnie podejmiemy kroki do tego, żeby zrobić taką obfitą dźwiękowo audiomapę Wrocławia.
Czy dla tych działań, które podejmujesz, potrzebne jest jakieś szersze zrozumienie i taka akceptacja albo poczucie wagi, a więc tym samym więcej środków, więcej uwagi społecznej? Czy też jest to raczej rzecz, o której można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jest to dla pasjonatów, dla ludzi, którzy po prostu na jakimś zakresie są ekspertami i de facto ich praca wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością, bo przecież nie każdy zapis dźwiękowy może być wartościowy.
No to może ciekawa teza ta ostatnia. Uważam, że dźwięk przedstawiony właśnie w sposób binauralny może być elementem marketingu i promocji turystycznej. Dużo miejsc, głównie za granicą, kładzie na to silny nacisk. Już w latach 90. w Japonii powstała inicjatywa po prostu 100 dźwięków Japonii, w których uznano, że trzeba zachowywać te najważniejsze aspekty ekologii, krajobrazu, w tym również i dźwięków. Dużo również w Manchesterze powstały tego typu inicjatywy, które nazwane po prostu Favorite Sounds of Manchester. Badania wykazały, że zwiększono turystykę w tym miejscu, w tych miejscach, gdzie ludzie chcieli po prostu doświadczyć tych dźwięków, tych obrazów, bo to było połączone z seriami zdjęć. Więc myślę, że ten wkład w mapę dźwiękową Wrocławia również spowoduje, że kilka osób będzie chciało poznać od tej strony Wrocław. Prowadząc nasz profil Instagram poznaliśmy również zajmującego się właśnie field recordingiem artystę z Irlandii, który od 15 lat w wakacje przyjeżdża do Wrocławia właśnie nagrywać dźwięki Wrocławia, więc planujemy w tym roku łącznie popracować razem podczas tych nagrań.
Można ciebie i twoich przyjaciół, znajomych, mających podobne podejście do tej tematyki, do tej aktywności traktować jako swoistą fortpocztę? Zmianę? Na przykład myślenia o turystyce chociażby.
Wydaje się, że faktycznie trochę powinniśmy więcej uwagi poświęcać takiej zrównoważonej turystyce, że nie wszędzie też musi się pojawić człowiek, już mówię o tych nagraniach bardziej związanych z przyrodą, że nie wszędzie musi się pojawić człowiek, aby tego doświadczyć, więc takie nagrania realizowane jeszcze z obrazem wideo, czy czasem też 360 stopni, wydają się taką formą, do której powinniśmy się skłaniać. Mhm.
Antoniewo, przelot dzikich gęsi. W jakich okolicznościach powstało to nagranie?
Wracając z nadmorza, tak naprawdę bardzo nie chcieliśmy jeszcze dotrzeć do Wrocławia i na zupełnej spontaniczności poszukaliśmy miejsca w okolicy jeszcze na nocleg. Dojechaliśmy tam późno wieczorem, otwieramy drzwi, zupełna ciemnica i jak z horroru, krzyki jakieś nad nami. Gospodarze wyjaśnili, przecież dzikie gęsi teraz przelatują, więc od razu cicho, mikrofon na balkon i tak słuchaliśmy przez 2 godziny.
Alan Grinde, Fundacja Orion, organizacja społeczna, jest z nami w studio Radio Wrocław Kultura. Rozmawiamy o dziedzictwie akustycznym, turystyce dźwiękowej, dźwiękowej mapie Wrocławia. Gdzieś w tle, albo może też na pierwszym planie pojawia się obcowanie z przyrodą i taka pokora trochę i gotowość do tego, by tej przyrodzie pozwolić zaistnieć, a więc gdzieś w tle ustawić ten mikrofon z dwoma uszami i pozwolić mu pracować. Wrocław jest dla ciebie ważny w tej chwili, jeżeli chodzi o tą przestrzeń dźwiękową. Nie rozstajesz się z mikrofonem?
Wrocław w ogóle jest dla mnie wyjątkowym miejscem. Jak miałem 16 lat, przyjechałem po raz pierwszy do Wrocławia i zakochałem się w tym mieście i obiecałem sobie kiedyś, że się tu przeprowadzę. Więc teraz realizować projekty dedykowane jakby Wrocławiowi to jest też taka dodatkowa, indywidualna przyjemność dla mnie. Tak, teraz ponownie właśnie tutaj dzięki wspomnianemu Kubie z Polish Soundscapes złapałem właśnie inspirację, żeby coraz częściej rejestrować dźwięki, spacery całe, że nie tylko stacjonarnie zostawiam mikrofon, ale właśnie od punktów do punktów przemierzam niektóre urbanistyczne części miasta. Jednym z pomysłów jest też, żeby ta turystyka dźwiękowa wspomagała możliwości turystyczne osób z niepełnosprawnościami, czy to z problemami ze wzrokiem, czy ruchowe. Tego typu przedsięwzięcia też już są jakby często realizowane za granicą. Miejsca, które ciężko dotrzeć, albo których właśnie nie można zobaczyć, może właśnie postrzegać poprzez dźwięki. I tutaj mam nadzieję, że nasz wkład w nagrania właśnie binauralne umożliwi ludziom, którzy mieszkają lub są spoza Wrocławia i nie mogą z różnych powodów dotrzeć, poznać go również od tej strony dźwiękowej. Niektóre materiały planujemy nagrywać jeszcze z lektorem, który wprowadzi nas w fragment, który będziemy słuchać, co byśmy zobaczyli w tym danym miejscu i będziemy podprowadzać się do niektórych ciekawych miejsc. Z Kubą opracowaliśmy paręnaście już miejsc, które chcemy odwiedzić. To będą też kluczowe miejsca związane z turystyką Wrocławia, żeby pokazać je również od strony dźwiękowej.
A skupienie się na wydarzeniach, na tym, co ulotne wydarzenie, które jest zapisane w kalendarzu, wiąże się z nim pewien zbiór wrażeń, a ty podchodzisz do tego w ten sposób, że wybierasz dźwięk i myślisz o tym wydarzeniu.
No tak, jest to właśnie forma archiwizacji i możliwości zatrzymania takiego ulotnego, efemerycznego tematu dźwięku. Kiedy nagrywałem spacer wokół rynku wrocławskiego, to zajęło mi 11 minut okrążyć nasz rynek i to było dla mnie samemu niesamowite. Jeszcze też się pojawiła wycieczka nagle szkolna, gdzieś przyjeżdżający właśnie samochód. Ktoś coś docinał. Osoba, która zamiatała i sprzątała właśnie rynek. Masę rzeczy, które pomijamy tak naprawdę, kiedy funkcjonujemy normalnie w świecie.
To wracamy w takim razie do odczuć, od których zresztą zaczęliśmy naszą rozmowę. Towarzyszy tym nagraniom coraz bardziej bogata wiedza o tym, jak reaguje nasz umysł, co się z nami dzieje? Jest to jakiś dział nauki, którego zgłębianie, rozwijanie będzie w efekcie przynosić nam więcej wiedzy o tym, jak sami reagujemy i dlaczego to jest ważne. Mówię o obcowaniu z dźwiękiem.
Tak, i zarówno i technologia, jak i wiedza cały czas się rozwija, jak możemy wykorzystywać dźwięk do tego, żeby czuć się lepiej. Jest przecież coraz więcej programów relaksacyjnych, które można znaleźć w internecie. Są materiały, które dotyczą muzykoterapii, które pomagają ludziom poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami. Są formy jakby programowania umysłu poprzez właśnie dźwięk, poprzez autohipnozy, czy materiały na przykład pana McKenny, który zajmował się na przykład pewnością siebie. Więc cały czas rozwijamy nasze możliwości jakby do poznawania samych siebie, a przez to do korzystania z narzędzi, które nam pozwolą po prostu obniżyć poziom stresu, właśnie obcować z przyrodą, czy wzmocnić swoją pewność siebie.
Mhm. Mówiłeś o tej dostępności do materiałów dźwiękowych. Jak jest to w przypadku Oriona?
Nasze działania związane czy to z materiałami, czy z projektami związanymi z dźwiękiem, czy naszą pozostałą edukacją społeczną skupiają się wokół naszej strony www. Również materiały audio można znaleźć na serwisie YouTube.
Bardzo ci serdecznie dziękuję za spotkanie, za to, że znalazłeś czas, żeby trafić do naszego studia Radia Wrocław Kultura. Rozumiem, że ten mikrofon niewykluczone, że będzie dzisiaj w użytku, że wracając stąd gdzieś zahaczysz o Park Południowy, a może tak pętlę prawda. Tramwajową. I zanim wsiądziesz do tramwaju, to też ten mikrofon uruchomisz.
Jeszcze przejazdu bezpośrednio. Tak, przejazd tramwajem ostatnio na Kleczkowskiej dokonywałem, a dzisiaj prawdopodobnie właśnie Park Południowy, aczkolwiek w dalszym ciągu wolę nagrywać z samego rana.
Okej. Okay. Bardzo jeszcze raz dziękuję ci za wizytę w studio. Rozumiem, że umawiamy się na kolejne spotkanie, jak tylko projekty twoje i tworzenia mapy dźwiękowej Wrocławia będzie się rozwijał, jak i też projekty zachowania dziedzictwa akustycznego. A my żegnamy się takim fragmentem, który ty zatytułowałeś, opatrzyłeś takim, powiedzmy sobie, hashtagiem albo skrótem Gdynia Orłowo. Jakie to okoliczności były?
To był, jak dobrze pamiętam, 30 grudnia. Dwa lata wstecz, molo przy Gdyni Orłowo. Pożegnanie takie z morzem. Wyjechaliśmy na ten okres na północ Polski. Przyjemny, delikatny szum naszego morza. Dziękuję bardzo.
Radio Wrocław